na świecie. Więc witaj, miło Cię widzieć. Witam Was wszystkich. To jest niesamowita radość i przywilej, żeby być z Wami tutaj. Jestem bardzo uhonorowany za tą okazję, że mogę tutaj mówić do Was. Chciałbym poznać bardziej wielu z Was, zanim skończy się ten wieczór. Jest taki żart. Jak nazywasz osobę, która mówi trzema językami? Trójjęzyczny ktoś próbował. A jak nazywasz kogoś, kto mówi dwoma językami? Dwujęzyczny. A jak nazywasz kogoś, kto mówi tylko jednym językiem? Amerykanin. I ja niestety tu właśnie mieszczę się w tej kategorii. Ja mówię trochę po niemiecku, po hebrajsku, ale nie na to, żeby pozwolić rozmawiać. To jest wielka radość, że tutaj mogę być z Wami. Ja jestem Żydem mesjańskim. Ja uwierzyłem w Jezusa w roku 74. Na długo przed tym, nim większość z Was nawet się urodziła. I dzisiaj ja mam zgromadzenie w Buffalo, w stanie Nowy Jork, która nazywa się Brit Hadashah, co oznacza Nowe Przymierze. Więc my jesteśmy zgromadzeniem Nowego Przymierza. Nasze zgromadzenie składa się z Żydów, ale także z nieżydów. I patrzymy na to, co my robimy, jako na taką proroczą rzecz, jak Izajasz prorokował, że mój dom będzie domem modlitwy dla wszystkich ludzi. A także jak przymierze z Abrahamem było, że przez Ciebie i Twoje nasienie wszystkie narody ziemi będą błogosławione. I kiedy ja patrzę na Wasze twarze, mogę powiedzieć, że każdy z Was był pobłogosławiony przez to błogosławieństwo abrahamowe. I zostaliście pobłogosławieni tym błogosławieństwem Abrahamowym przez Waszą wiarę w Jezusa Mesjasza. Moja droga wiary przybrała bardzo ciekawą drogę. Ja byłem przez takie wyzwanie, zostało przeze mną postawione przez taką katolicką siostrę. Ona powiedziała, ta siostra mi powiedziała, że Jezus był Żydem i że Biblia była napisana przez Żydów i wiele tych wydarzeń, które mają miejsce w Biblii, zdarzyły się na ziemi Izraela. I kiedy ona to powiedziała, to ona sprowokowała mnie do zazdrości. Ja zacząłem chcieć wiedzieć więcej o tej osobie, o Jezusie, ponieważ ja wzrastałem w domu żydowskim, więc wszystko, co my rozumieliśmy o Jezusie, było czymś złym. Więc ona zaczęła mi też zadawać nowe pytania o Mojżesze. Mój ojciec, Żyd, był ocalony z Holokaustu. Rodzina mojej matki była wyrzucona z Polski czy z Ukrainy, bo to zmieniały się granice, były wyrzucone z domu i oni uciekli do Ameryki. Więc to, że ja uwierzyłem w Jezusa, to nie spotkało się z dużą radością u mojej rodziny, u moich rodziców. I dzisiaj moje zgromadzenie było w tym mieście Buffalo przez długi, długi czas. My cieszymy się przyjaźnią wielu ludzi w całej tej wspólnocie, zarówno katolików, jak i protestantów. Ale chciałbym teraz ustawić taką scenę dla tego, co będę mówił. Kilka tygodni temu byłem z moim przyjacielem, starszym człowiekiem, który przez 60 lat służył jako misjonarz na wyspach południowego Pacyfiku, szczególnie na wyspie Papui Nowej Gwinei, przez 4 dekady, przez wiele lat. Tam służył z tłumaczami Biblii Wycliffe'a i on Biblię tłumaczył na język około 800 plemion tam Papui Nowej Gwinei. I oni nic nie wiedzieli o żadnego rodzaju zewnętrznej religii, czy tam są katolicy, czy protestanci, czy Żydzi. I teraz rozważmy taką właśnie sytuację, że jest ta taka odległa wyspa i nikt na tej wyspie, nikt nie słyszał nic o Biblii, nic o Jezusie, nic o niczym żydowskim, nic o niczym żydowskim. I teraz co by się zdarzyło, gdyby taki dzień nadszedł, że zrzuciliby z samolotu Biblię i gdyby oni zaczęli czytać tą Biblię bez żadnej wcześniejszej znajomości Biblię. Rozważcie ich, jak by to było, gdyby czytali Biblię po raz pierwszy. Rozważcie, jak by wyglądała ich metoda uwielbienia. Czy wyglądałaby żydowska, jako żydowska, czy jako chrześcijańska? Czy oni skłanialiby się bardziej do wiary żydowskiej, czy tak jak uwielbia się w wierze chrześcijańskiej? Czy Pascha byłaby częścią ich celebracji, czy to byłaby Wielkanoc? Ponieważ oni nie mieli żadnej wcześniejszej predyspozycji, to oni z pewnością by ciążyli bardziej ku tej interpretacji żydowskiej, jak to wyglądało w czasach Jezusa, Mesjasza, w sposób, w jaki on uwielbiał. Więc to jest ten kontekst. Kiedy ja przyszedłem do wiary, kiedy po raz pierwszy przeczytałem Nowy Testament, ja byłem zupełnie, zaskoczył mnie werset Mateusz 1:1. Byłem przykuł uwagę moją. I ten werset mówi, to jest genealogia Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Ja nie mogłem uwierzyć temu. Byłem tak zaskoczony. Nie mogłem uwierzyć temu, co czytałem. Nie mogłem wierzyć, że to jest ten Jezus i to jest jego genealogia, że on jest synem Dawida, że on jest synem Abrahama. I od razu zacząłem myśleć, jeśli to jest Jezus, więc jaki jest powód tego, że żydowskie wspólnoty nie rozpoznają tego, że on jest prawdziwie Żydem, prawdziwą postacią żydowską? Jeśli to jest Jezus, to dlaczego chrześcijaństwo wygląda w taki sposób, w jaki wygląda? Jeśli to jest Jezus. I tego samego wieczoru, z powodu tego, co ja przeczytałem w Ewangelii Mateusza 1:1, to tego samego wieczoru przeczytałem całą Ewangelię Mateusza. A nigdy wcześniej nie czytałem Nowego Testamentu. I to wszystko było bardzo świeże dla mnie. I jedna rzecz była bardzo wyrazista w moim czytaniu Ewangelii Mateusza. Ja mogłem rozpoznać wiele rzeczy, które ja czytałem, mogłem zidentyfikować wiele z tych rzeczy jako żydowskiej. Na przykład kazanie na górze to było jedno z najwznioślejszych kazań żydowskich. Ono jest ustanowione w myśli żydowskiej. Ja widziałem tam cały czas wspomnienie o Królestwie Bożym. Ja zobaczyłem w Ewangelii Mateusza 9, że on miał nakrycie żydowskie modlitewne z frędzlami, które ortodoksyjni Żydzi ubierają. I widziałem, że Jezus też go ubierał. Ja widziałem, że Jezus nawet poszedł na święto Hanuki do świątyni w Jerozolimie. I Oczywiście każdy tutaj jest zaznajomiony z ostatnią wieczerzą, więc on także uczestniczył w pasrze. Więc ja teraz połączyłem te wszystkie rzeczy i to tak bardzo wywarło na mnie wrażenie. I jak bardzo ja chciałem je odrzucić od siebie, to zrozumiałem, że kiedy ja naprawdę w to uwierzę, to to spowoduje bardzo dużą ilość problemów w moim życiu z moją rodziną, z moimi rodzicami, a także z moją wspólnotą żydowską. Ale także bardzo pociągająca prawda była taka, że Jezus jest Mesjaszem. I teraz w moim zgromadzeniu w domu, czyli Brit Hadasha, zgromadzenie Nowego Przymierza, jest coś bardzo interesującego, co dotyczy obietnicy Nowego Przymierza. Prorok Jeremiasz powiedział, że spójrz, dni nadchodzą, mówi Pan, kiedy ja uczynię nowe przymierze z domem Izraela, a także z domem Judy. Nie takie jak przymierze, które uczyniłem z ich ojcami, kiedy ja brałem ich za rękę i wyprowadziłem ich z Egiptu. Ja rozpoznałem, że to nowe przymierze to jest ciągle przymierze, które Bóg uczynił z żydowskim ludem, że to była część błogosławieństwa abrahamowego, żeby zgromadzić wszystkie rodziny ziemi do pełni Bożej, że Bóg chciał wszystkich ludzi przyciągnąć do siebie i On zrobił to poprzez potomstwo Abrahama. I każdy z was jest świadectwem, żyjącym, oddychającym świadectwem Bożej mocy ku zbawieniu. Każdy z was jest żyjącą, oddychającą świadectwem wierności Bożej i wypełnienia tej obietnicy Abrahamowi, że wszystkie narody ziemi będą błogosławione. I dobra nowina Boga Mesjasza wyszła na cały świat. To jest przesłanie, które nie będzie miało końca. Ja uważam wspaniałym proroctwem Izajasza, to proroctwo, które możecie zobaczyć na wielu kartach na Boże Narodzenie, że dziecię nam się urodzi i syn nam będzie dany i rządy będą spoczywać na jego barkach i jego imię będzie nazywane potężny doradca, książę pokoju i o wzrostowi jego rządów nie będzie końca. I widzicie, nie będzie końca właśnie temu wzrostowi jego rządom. I widzicie, że ta moc, która zmienia życie, ta moc Ewangelii, ona dotrze na cały świat. I wszyscy wy jesteście świadkami tego. I widzicie, to nas zabiera przez pełne koło. Kiedy ja patrzę się na te wszystkie wydarzenia z pierwszego wieku i wszystkich tych, którzy szli za Jezusem, bez żadnej wątpliwości, jeśli patrzymy na to, co się dzieje w Dziejach Apostolskich, wszyscy ci, którzy szli za Jezusem, to byli Żydzi. Oni byli Żydzi. To byli Żydzi. Kiedy czytamy o Piotrze, który głosił w świątyni i jednego dnia 3000 dusz były dodane, 3000 Żydów uwierzyło w tą odkupieńcze przesłanie, a następnego dnia Piotr ogłosił ponownie i znowu 5000 było dodanych. I czytamy o tym, że Jerozolima była odwracona do góry nogami, ponieważ było tak wielu, którzy uwierzyli w Jezusa. I historycy oszacują, że było około 1,5 miliona Żydów, którzy uwierzyli, podążali za Jezusem. I wielu pochodziło z sekty faryzeuszów. I to wszystko jest spisane w Księdze Dziejów Apostolskich. Ale ja chciałbym przywieźć waszą uwagę do czegoś bardzo, przykuć waszą uwagę do czegoś bardzo dynamicznego, co się zdarzyło w rozdziale 15 Dziejów Apostolskich. Był tam, zdarzył się problem, który miał pewien powód. Było wielu nieżydów, którzy przychodzili, żeby wierzyć w Jezusa, i zdarzyła się zatem debata, co my powinniśmy zrobić z tak wieloma nieżydami, którzy przychodzą do wiary. I pamiętajcie, że jedyna taka orientacja, którą oni mieli, to była żydowska. To było przed czymkolwiek, co nazywało się chrześcijaństwem. I problem był taki, że czy musimy obrzezywać wszystkich tych ludzi, którzy przychodzą do wiary. I wtedy ten sobór w Jerozolimie z Piotrem, Jakubem i Janem i ze wszystkimi tymi przywódcami, apostołami, oni się zgodzili, że my nie będziemy na nich kłaść żadnego większego ciężaru na pogan, że nie muszą być obrzezani. I dzisiaj widzicie, my mamy takie, my przeszliśmy pełny okrąg i dzisiaj pytanie jest takie, co my zrobimy z tak wieloma Żydami, którzy przychodzą po raz pierwszy i znajdują, że Jezus to jest tym obiecanym Mesjaszem Izraela. I moja kongregacja to jest małą cząstką tego, ale ja prowadzę dużo większą część amerykańskich wierzących, mesjańską, żydowską unię. Nie usłyszałem, ale chyba 800, około 800 zgromadzeń. I na końcu tego tygodnia w Berlinie gromadzi się wiele tych narodowych unii i jest wzrastająca liczba Żydów, którzy przychodzą do wiary. I tak więc dzisiaj wszystko to się odwraca. Dzisiaj jest to pytanie, które się zadaje, jest takie, czy żydowscy wierzący muszą podążać za tradycjami, które są w większości chrześcijańskie. I to jest ten sam problem, który ci wierzący w Jerozolimie się z nim starli, mieli z poganami. Tak, to teraz to. I teraz my, nigdy nie będzie takiej sytuacji, że my, Żydzi, będziemy większością, tak jak Żydzi są po prostu mniejszością. I nawet gdyby wszyscy Żydzi na całym świecie uwierzyli w Jezusa, to ciągle my bylibyśmy mniejszością w Kościele. Więc jeśli ja rozważam to, że Żydzi tworzą 1/3 populacji światowej, to jest niesamowite dla mnie, że my ciągle istniejemy. Kiedy ja rozważam wszystkie te wiele stuleci, kiedy byliśmy prześladowani przed erą chrześcijańską i później, aż do czasów dzisiejszych. Widzicie, Bóg jest wierny swoim przymierzom. Bóg uczynił obietnicę Abrahamowi, którą on dotrzyma, że zawsze będzie żydowska obecność na powierzchni ziemi. Bóg obiecał przez Abrahama im ziemię i przez prawie 2000 lat my byliśmy z dala od tej ziemi. Co więcej, Jerozolima nie była w rękach żydowskich przez prawie 25 wieków. Ale ja już wystarczająco długo żyję, żeby być świadkiem i doświadczyć cudu historii, że w roku 1948 Bóg uczynił to, co dał, uczynił te słowa, które dał naszym prorokom i które dał Abrahamowi, słowa, które dotyczyły ziemi, i zgromadził Żydów z całej ziemi, i żeby użyć biblijnego wyrażenia, z czterech stron świata zgromadził nas z powrotem do ziemi Izraela. I to, moi przyjaciele, to jest cud historii. Żaden inny naród nie był rozproszony i wysłany przez tak długi czas, a później powrócił do swojej ojczyzny, swoich przodków i ciągle podtrzymując wspólny język, ciągle mając wspólną księgę modlitewną, ciągle mając wspólną Biblię. I wszyscy oni się zgromadzili razem i to nie miało znaczenia, czy oni pochodzą z Syrii, czy z Japonii, czy z Argentyny, czy z Ameryki, ale oni powrócili i byli zdolni do tego, żeby modlić się razem i rozmawiać ze sobą w ożywionym na nowo języku. I później w 1967 roku był cud reunifikacji Jerozolimy. I to jest znowu cud historii, bo Jezus w swoich nauczaniach powiedział, że nie zobaczycie mnie ponownie, dopóki nie zawołacie Baruch Hashem Adonai. Błogosławiony jest ten, który przychodzi w imieniu Pańskim. I ja wierzę, że my żyjemy blisko tych czasów, kiedy Jezus powraca. Żydzi są na swojej ziemi. Jerozolima jest w naszych rękach. I jak wielu z was wie, że Izrael to jest takie centrum politycznych kontrowersji, czy źródło, matecznik kontrowersji na całym świecie politycznych. I Jeremiasz prorokował, że to będzie Izrael, to będzie kamień, takie obrazy, o które się mogą potknąć wszystkie narody na całym ziemi. I teraz cały Bliski Wschód jest rozdarty wojną. I teraz wkrótce ONZ będzie głosowanie nad powstaniem nowego państwa Palestyny. I jest tak bardzo dużo złej informacji, niedoinformowania w mediach na całym świecie. I nawet sam termin Palestyńczyk czy Palestyna są źle tłumaczone. I to, co się i w historii, jeśli coś nazywało się palestyńskie, to automatycznie myślałbyś, że to jest żydowskie, bo to była nazwa, która była dana przez Rzymian tej ziemi. I kiedy Rzymianie podbili tę ziemię, to była obraza dla Żydów, że nazwali tą ziemię Palestyna. I ta nazwa pochodzi od długich wrogów Izraela, czyli Filistyńczyków. Ale w 1973 roku człowiek Yasser Arafat stworzył zupełnie nowy naród i on nazwał ich Palestyńczykami. I dzisiaj, kiedy my myślimy o Palestyńczykach, myślimy o kimś, kto nie jest Żydem, ale kto jest Arabem. I teraz my możemy wejść w różne polityczne debaty w jedną i w drugą stronę, ale fundamentem tego, co ja mówię, to jest to, że żyjemy w bardzo ważnym momencie historii, kiedy Bóg wypełnia obietnice, które dał naszym ojcom, że On odnowi wiarę w Izraelu, że On odnowi wiarę synów Abrahama. Ja tworzę tylko małą resztkę, małą część tej obietnicy, ale jest wzrastająca liczba osób takich jak ja. Więc kiedy ja mam tę okazję, żeby mówić do was wszystkich, żeby wam przekazywać coś, co być może nie słyszeliście jeszcze tego wcześniej, ja chcę to robić bardzo delikatnie, ponieważ to jest trudne, żeby usłyszeć coś, co być może nie słyszeliście nigdy wcześniej. I to jest powód, dla którego dałem tę ilustrację tej właśnie opuszczonej, tej wyspy, która jest oddalona od wszystkiego, ludzi, którzy nigdy nie słyszeli o żadnej innej religii. Widzicie, to była moja orientacja. ja miałem poglądy, które już wcześniej były ze mnie zasiane, które dotyczyły chrześcijaństwa, a także świata żydowskiego. Ale kiedy ja po prostu spojrzałem na tekst, ja rozpoznałem ten tekst tym, czym prawdziwie był, że to jest prawdziwie żydowskie pismo. I ja jestem bardzo uhonorowany tym, że żyję w tym czasie, że to jest bardzo ekscytujący czas. Jestem bardzo wdzięczny wam wszystkim, że jesteście tutaj. I teraz możemy mieć czas pytań i odpowiedzi. Nauczania pisma. Nauczanie pisma w kontekście żydowskim. To jest coś, co ja robię już przez około 35 lat. To nie jest coś, do czego byłem wyuczony. Ja nie miałem żadnego teologicznego wyszkolenia. Moje wyszkolenie było, to jest księgowość i biznes. I ja byłem w biznesie przez prawie 17 lat, zanim wszedłem do tej służby, w której teraz służę. I chcę was zostawić z tym. Bóg jest wierny. On jest wierny przymierzom, które on uczynił. I kiedy ja rozważam Ewangelię, tam zawsze były takie priorytety biblijne. W liście do Rzymian 1:16 ten fragment zainspirował mnie na wiele sposobów. Apostoł Paweł powiedział: nie jestem zawstydzony Ewangelią, ponieważ ona jest mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego, kto wierzy. Najpierw dla Żyda, a także dla poganina, nie Żyda. I teraz wielki apostoł powiedział to. Jeśli on to powiedział, ja byłem bardzo zachęcony tym słowem, nie jestem zawstydzony, ponieważ ja słyszałem wiele negatywnych rzeczy od członków rodziny. Wstydź się, na przykład słyszałem, wstydź się. Jeśli twój dziadek usłyszałby o tym, co robisz, on by przewrócił się w grobie. Ja słyszałem to, ale ja czerpałem zachętę z tego fragmentu, ponieważ, jak wiecie, święty Paweł był wielkim rabinem. Zgodnie z Księgą Dziejów Apostolskich, on studiował u stóp Gamaliela, wybitnego nauczyciela żydowskiego. On studiował u Gamaliela. On był faryzeuszem z faryzeuszy. Tak sam siebie opisał. Więc jeśli on mógł powiedział, że ja nie jestem zawstydzony, ja byłem zachęcony. Ja byłem zachęcony, że ja też nie jestem zawstydzony. I wtedy on kontynuuje dalej i on daje nam jedyną definicję tego, czym jest Ewangelia. Możemy myśleć o wielu rzeczach, czym jest Ewangelia, ale wielki apostoł definiuje to jako moc Bożą ku zbawieniu dla wszystkich, którzy wierzą. I to jest ciągle dzisiaj moc Boża ku zbawieniu. Ja widziałem życia przemienione. Ja, Ojcze, wiem, że ty widziałeś życia przemienione. Wy wszyscy, Bóg przemienia wasze życie z tymi wspaniałymi nauczycielami, z tą kadrą tutaj. Bóg zaczyna robić coś wspaniałego, wielkiego w waszym życiu. Ale święty Paweł także miał taki porządek tutaj, że ta Ewangelia najpierw powinna iść do Żydów, a później do nieżydów. I w moim nauczeniu na to kładę nacisk. To jest priorytet, na którą kładzie moje zgromadzenie, a także podobne zgromadzenia, że my chcemy iść najpierw do naszego ludu. Nie kosztem nikogoś innego, ale ja wierzę, że droga jest właśnie tędy, żeby zdobyć cały świat i dotrzeć do całego świata z dobrą nowiną tego, co Jezus zrobił dla nas. Droga jest to iść najpierw do zgubionych owiec z domu Izraela. I pierwsze rozkazy Jezusa były takie do swoich apostołów: nie idźcie drogą pogan czy Samarytan, ale idźcie do zgubionych owiec ziemi z ludu Izraela. I to było też przesłanie świętego Pawła, także to przesłanie, które my niesiemy, ponieważ nawet jeśli my rozumiemy, że jeśli my jesteśmy tylko małą mniejszością, to Bóg także jest wierny i może użyć tą mniejszość, żeby dotrzeć do każdego narodu na tej ziemi. Więc chciałbym was zostawić z tą prostą ilustracją i wtedy już zamknę, wtedy zaczniemy czas pytań. Ja pochodzę z Buffalo w stanie New York. Jeśli mieszkasz w Ameryce i wspomnisz Buffalo, Amerykanie myślą tylko jedną rzecz. Bardzo dużo śniegu i zimno. Ja wiem także, że bardzo tutaj jest zimno w Polsce. I ja byłem, kiedy dorastałem, byłem w harcerstwie i jedną z rzeczy, które się uczyliśmy, to było, jak zrobić ogień. I tak jak są prawa, które rządzą tą ziemską domeną, to także są prawa, które rządzą tą duchową domeną. I jeśli ja chciałbym teraz zapalić ogień, to jak ja bym to zrobił? Jeśli miałbym polano drewno i jeśli miałbym zapałki, ja bym poprosił Piotra, który podszedł i żeby pomógł mi, żeby on podtrzymał to polano, a ja bym zapalił zapałkę i trzymał ją przy tym polanie. Czy to polano by zapaliło się? Nie, to polano nie zapaliłoby się. Co ja powinienem zrobić? Ja powinienem zacząć z czymś mniejszym. Ja powinienem zacząć z małymi kawałkami drewna, być może suchymi liśćmi, które szybko zapalą się. I wtedy, kiedy one się zapalą i będzie ogień, to wtedy dopiero będziesz mógł ciężkie polana na tym położyć. Więc tak jak ja widzę to, żeby dotrzeć do Żydów, bo 1/3 1% populacji to są Żydzi, ale kiedy oni by przyszli do wiary, to wszystkie narody ziemi będą dotknięte i będą pobłogosławione. Pamiętajcie, obietnica dla Abrahama to było być błogosławieństwem dla wszystkich narodów ziemi. Ja dotknąłem tutaj wielu rzeczy. Ja jestem przekonany, że tutaj jest bardzo dużo pytań. Więc teraz chciałbym otworzyć czas dla pytań. Nie bójcie się. Ja nie gryzę, ja jestem łagodny, więc proszę, pytajcie. Czy ja rozumiem, ty jesteś tak jak papież dla nas, to tak jesteś dla mesjańskich Żydów. Nie, to jest coś zupełnie innego. Powiedziałeś, że jest setki tych kongregacji. Więc jak wielu ludzi jest tych mesjańskich Żydów? I także jaki rodzaj, jak wygląda wasz czas uwielbienia, czas tak jak... Więc nasza struktura jest zupełnie inna niż u katolików. Przedstawię to po prostu tak. Kiedy ja jestem przewodniczącym jakiegoś spotkania, ja mam 24 doradców naokoło stołu. I tylko tą rzeczą, którą ten prezydent robi, to jest po prostu prowadzi to spotkanie. Tylko to, żebyśmy przeszli przez punkty spotkania. I to nasza Żydowska Unia Mesjańska w Ameryce. składa się z około 20 tysięcy członków, więc to nie jest bardzo wielu ludzi, to jest bardzo, bardzo mała rzecz. I na, ja będę miał więcej detali na temat tego, jak to wygląda na całym świecie, po tym spotkaniu w Berlinie, ale liczba ludzi i tak jest procentowo bardzo mała. A natomiast o sposób uwielbienia, to jest, więc ja często słyszę narzekania, że my jesteśmy zbyt żydowscy, a czasami, że my jesteśmy niewystarczająco żydowscy. Więc jest bardzo ciężko, żeby wszystkich zadowolić. I nasze uwielbienie jest zupełnie inne niż w synagogach głównego nurtu. My mamy włączyliśmy do naszego czasu uwielbienia wiele żydowskich liturgii, ale także mamy czas śpiewu i wiele z naszych tych pieśni bierzemy z psalmów. Inne z pieśni niektórzy z naszych członków napisali albo z innych zgromadzeń, więc mamy taki bardziej otwarty czas uwielbienia, chwały, połączony z modlitwą. Czasami są takie dni w roku, na przykład Pascha, czy te wysokie święta, takie jak Jom Kippur, kiedy my mamy właśnie takie nabożeństwo z komunią, czy z wieczerzą pańską. I w świecie żydowskim komunia, obchodzenie komunii jest czymś bardzo innym. I w świecie żydowskim nazywam to kiddisz, co oznacza uświęcenie. I na każdy... I w każdy szabat, kiedy spotykamy się, to jest uczynione przez łamanie chleba i picie z kielicha wina. I Jezus uczynił to, ponieważ to są elementy, które przypominają nam o przymierzu. I Abraham spotkał króla, który nazywał się Melchizedek w Księdze Rodzaju 14. I oni uczynili taką ugodę razem. I oni zawarli przymierze przez złamanie chleba i wypicie wina. Więc to jest przypomnienie o tych przymierzach, które Jezus uczynił. Więc to jest także część naszego uwielbienia. Ale przez większą część nasze spotkania mają taką bardzo hebrajską, żydowską formę. Co robimy po hebrajsku, to mamy też angielskie tłumaczenie. Jak często się spotykacie? W sobotę rano mamy nabożeństwo, także we wtorek wieczorem mamy modlitewne spotkanie, a w środę wieczorem takie studia biblijne. A także w piątek wieczorem zachęcam naszych członków, żeby spotykali się na szabaty. Więc szabaty to jest wspaniały sposób, żeby wprowadzać nowych ludzi do wiary mesjańskiej, żeby spotkać się w czyimś domu. To nie jest tak zawstydzające czy zastraszające, jak spotykanie się w naszym domu zgromadzeń. Więc to daje wspaniałą okazję dla innych ludzi, żeby zobaczyli, kim my jesteśmy, w co wierzymy i o co w tym chodzi, co robimy. To jest coś bardzo szczególnego w spotykaniu się przy stole jakiejś osoby. I tak budują się przyjaźnie, i tak wczesny Kościół wzrastał. Jak czytacie w Księdze Dziejów Apostolskich, wszyscy ci, którzy szli za Jezusem, oni łamali chleb razem w swoich domach. Więc tak właśnie wygląda nasz tydzień. I niedziela dla mnie to jest po prostu dzień odpoczynku.
How does your ceremonies look like?
Jak wyglądają wasze nabożeństwa?
I will open up the service.
Więc ja otwieram nabożeństwo, pozdrawiam wszystkich, witam wszystkich. Zaczynam taką otwierającą modlitwą hebrajską, Matovu, a później mamy krótki czas, kiedy śpiewamy. Później przechodzimy do recytacji tej modlitwy Shema. Słuchaj Izraelu, Twój Bóg jest jeden, wzięty z Księgi Powtórzalnego Prawa 6:4-9, a także inne hebrajskie liturgie. Później ja mówię kazanie. Później mamy jakąś inną taką część liturgiczną i zamykamy nasze nabożeństwo i ono trwa zwykle półtorej godziny.
Ja mam tylko prośbę, bo z językiem problem mają nie tylko Amerykanie, Polacy też.
Prosiłbym o tłumaczenie
księdza. A pytanie jest następujące. Na rynku polskim ukazał się komentarz żydowski do ksiąg Nowego Testamentu. Wszyscy, którzy z nim się zetknęli, myślę, że doświadczyli tego, jak wielkie jest bogactwo i o wiele głębsze zrozumienie jest tekstów Pisma Świętego. To w ogóle wiele osób jest wprost zafascynowanym faktem, że coś takiego się pojawiło, właśnie umożliwiające głębsze zrozumienie. A moje pytanie jest takie, jak w tym układzie Żydzi mesjanistyczni postrzegają tradycję, tą wielowiekową tradycję chrześcijańską i również aktualne nauczanie Kościoła?
Very good question, and thank you. First, explain my experience.
To jest bardzo dobre pytanie. I to jest moje doświadczenie, że najlepszy czas nauki jest wtedy, kiedy są wyzwania przed nami. I teraz, jeśli chodzi o różne tradycje, to są dobre tradycje i złe tradycje. I to jest waszą rzeczą, żeby zdecydować, które tradycje są dobre, a które złe. I teraz są tradycje, które chrześcijaństwo ma, które są bardzo głębokie, które są pełne znaczenia. I także są tradycje w świecie żydowskim, które są bardzo bogate i pełne znaczenia.
I
teraz znowu to pytanie, odpowiedź na nie jest, odpowiada na to mądrość świętego Pawła w liście do Rzymian 14, gdzie on mówi, że każdy człowiek jakby obchodzi jeden dzień, wywyższa jeden dzień nad drugim. Ale tu nie zrozumiałem do końca, ale chodzi o to, że wszyscy mamy różne tradycje, ale to jest tak naprawdę rzeczą każdego z nas, żeby zdecydować w naszym sercu, która tradycja jest dobra, a która jest zła. I kiedy ja mówię tradycja, to ja oddzielam tradycję od tego, co ja wierzę, że stanowi biblijne fakty. Na przykład Żydzi nie jedzą wieprzowiny i to nie jest tradycja, tylko to jest biblijne przykazanie, żeby Żydzi nie jedli wieprzowiny. Ale prowadzenie samochodu w czasie szabatu, to, że jest to zakazane, to jest z kolei tradycja, ponieważ nie było w czasach biblijnych samochodów. Ale tradycja jest taka, że to jest jednak praca i ci ludzie, którzy to obchodzą, to nie będą prowadzić samochodu w czasie szabatu. I także w świecie chrześcijańskim mamy bardzo dużo tradycji. I teraz jest to sprawą każdej osoby, żeby zdecydować, która tradycja jest dobra. I ja wam powiem, że to było bardzo bolesne dla mnie, że w wczesnych latach mojej wiary, kiedy mi było powiedziane, że przez niektóre osoby, że ja powinienem porzucić wszystkie rzeczy żydowskie, ponieważ teraz jestem chrześcijaninem. Więc i na odwrót, ta wiara, którą wy macie, trzymajcie się jej. Często w naszym zgromadzeniu, ponieważ my jesteśmy zróżnicowaną kongregacją, nie każdy jest Żydem, więc nie żydowscy członkowie mojego zgromadzenia, kiedy na początku przychodzą, nawet przed tym jak są członkami, oni pytają się, czy ja powinienem obchodzić Boże Narodzenie. I ja mówię im, jeśli to jest to, co twoja rodzina robi, wtedy obchodź Boże Narodzenie. Więc tradycje są piękne, tradycje trzymają rodziny razem, one trzymają kultury razem. Więc ja mam nadzieję, że nie powiedziałem więcej na tą odpowiedź. Mam nadzieję, że powiedziałem, że tak, że to jest okej, ta odpowiedź. Chcę zadać pytanie o tym spotkaniu w Berlinie. Co będziecie tam robić? Dlaczego to odbywa się w Berlinie? Czy to ma jakieś znaczenie, że to jest właśnie w Berlinie? Ja jestem prezydentem tej Unii Mesjańskiej Żydowskiej w Ameryce. Jest 20 innych takich unii na całym świecie. Więc teraz liderzy, także z delegatami, spotykają się w Berlinie po prostu, żeby dowiedzieć się, co się dzieje u siebie nawzajem. I będzie także wielu innych, którzy tam będzie. Na przykład mój drogi przyjaciel Irek, także tam jedzie i on będzie tam jako obserwator, w statusie obserwatora. I dlaczego w Berlinie? To jest dobre pytanie, bo 4 lata temu spotkaliśmy się w Jerozolimie i ja wolałbym spotkać się znowu w Jerozolimie, ale spotykamy się w Berlinie, ponieważ wiceprezydent międzynarodowego i Unii jest Niemcem, tak, i ma dużą kongregację w Berlinie i tam on bardzo dużą część organizacyjną on wziął na siebie i właśnie dlatego wybraliśmy Berlin. My spotykamy się tak w gronie międzynarodowym co 4 lata. Zawsze chciałbym to zrobić w Jerozolimie i byłbym bardzo zadowolony, gdybyśmy za 4 lata spotkali się w Krakowie. Powiedziałeś o tradycjach, o wybieraniu dobrych tradycji. To, co wywiera na mnie duże wrażenie, jest to, jaką rolę ma ojciec w rodzinie. Chciałem zapytać o rolę ojca w spotkaniach rodzinnych w świecie żydowskim i rola ojca jest bardzo ważna tam. I czy mógłbyś nam coś dorodzić, jeśli chodzi właśnie o rolę ojca w rodzinie, jeśli chodzi o prowadzenie właśnie takich ceremonii rodzinnych. Więc jednym z takich wielkich przykazań to jest, żeby honorować, czcić swoją ojca, swojego ojca i matkę. I to jest przykazanie, które jest bardzo silne, takie nie tylko wewnątrz 10 przykazań, ale jeśli chodzi o całą Biblię nawet. Kiedy ja nawróciłem się, mój ojciec nie był zadowolony. I mój, jak powiedziałem wcześniej, mój ojciec jest ocalanym z Holokaustu. I mój ojciec myślał, że Bóg umarł w Auschwitz. On stracił tam całą swoją rodzinę. On nie wierzył w Boga, ale mimo to on przymuszał mnie i moich braci, żebyśmy do wieku 18 lat pozostali w synagodze. I moi bracia tam mieli bar mitzwę, czyli takie ceremonie w wieku 13 lat, ale zostaliśmy tam do wieku 18 lat. Mieliśmy nabożeństwa w soboty, w niedzielę, szkółki takie niedzielne. Ja wolałem być w tym czasie grać w baseball, ale za każdym razem, kiedy ja kłóciłem się z moim ojcem, pytałem się, dlaczego ty zmuszasz nas, żebyśmy szli do synagogi, a ty nie idziesz? I wtedy odpowiedź jego była taka sama. Żebyś wiedział, kim jesteś i kim są twoi ludzie. Więc wracamy tutaj do tradycji. To było bardzo bolesne. Było bardzo bolesne, żeby powiedzieć mojemu ojcu, mojej matce, że ja uwierzyłem w Jezusa. Ponieważ to by było najwyższego rodzaju złamanie tradycji. I to była bardzo trudna rzecz. Ja nie chciałem powiedzieć tego moim rodzicom. Ja nie chciałem im powiedzieć, ale mój przyjaciel kupił mi prezent. To była gwiazda Dawida z krzyżem w środku. Więc ja trzymałem to na swojej szyi i zapomniałem, że mam ją na szyi, kiedy poszedłem na obiad do mojego domu rodzinnego. I kiedy moja matka spojrzała na to, powiedziała: Franki, co tam wisi na twojej szyi? Ja pomyślałem sobie, to się nie skończy dobrze. I ja powiedziałem: mamo, to jest gwiazda Dawida. Ja powiedziałem: ja wiem, co to jest, ale co to jest za rzecz na środku? Ja powiedziałem: to jest krzyż. Ja wierzę, że Jezus jest żydowskim Mesjaszem. I ona zaczęła płakać. Gdzie ja popełniłam błąd z tobą? Co ja zrobiłam źle? A mój ojciec odłożył widelec i odszedł od stołu i nie mówił do mnie nie rozmawiał ze mną przez kilka dni. I kiedy on w końcu zaczął mówić, on dał mi ostrzeżenie. Mówiąc o chrześcijanach, powiedział, że oni szli na nas z kijem, a teraz wystawiają marchewkę. Więc dla mnie, widzicie, wiara w Jezusa to była wyżyna odcięcia się od tradycji. Ale ja jestem pocieszony słowami z nauczania, które Jezus dał, bo Jezus rozumiał, że decyzja, żeby iść za Nim, będą dzieliły rodziny. On rozumiał i on ostrzegał, że z mojego powodu niektórzy będą musieli opuścić ojca i matkę. Więc ja odciąłem się od tradycji, ale nigdy nie odciąłem się od miłości, którą mam dla moich rodziców. Ja mógłbym wam więcej powiedzieć wam o moich rodzicach świętej pamięci. My kochamy nasze rodziny, my honorujemy naszych rodziców i podejmowanie dobrych wyborów odnoszących się do złamania tej tradycji, to musi być osadzone na wierze. Ale także musimy to robić z pełnią miłości z naszego serca, bo zranienie moich rodziców to była ostatnia rzecz, którą ja chciałem zrobić. Ale w moim sercu ja wiedziałem, kim Jezus był i nie mogłem tego odmówić.
You said that your congregation consists of Jewish people.
Powiedziałeś, że twoje zgromadzenie składa, że twoje zgromadzenie czy to jest mesjańskie żydowskie zgromadzenie? Czy Żydzi w Izraelu rozpoznają cię i czy oni są przeciwko tobie, czy prześladują cię? I to jest wspaniałe pytanie i tak było rzeczywiście kilka lat temu, że my spotykaliśmy się z bardzo dużą ilością opozycji, sprzeciwu przez całe spektrum izraelskiego społeczeństwa, ale teraz rzeczy się już zmieniły. Teraz ta nasza organizacja, czyli Unia Mesjańskich Żydów w Ameryce, my teraz wchodzimy do ziemi Izraela. My tam przychodzimy, daliśmy już około 20 milionów dolarów pomocy takiej zdrowotnej. My mamy takie ośrodki pomocy, gdzie tam mamy, przychodzą przesyłki z różnymi właśnie z łóżkami na przykład szpitalnymi czy lodówkami. I mamy dwa magazyny, które te wszystkie dary tam trzymają i my dystrybuujemy te dary przez w całej ziemi Izraela. Na przykład kiedykolwiek jest atak terrorystyczny, to my tam jesteśmy i rozdajemy różne rzeczy. Więc przez te wszystkie lata my zyskaliśmy bardzo dobrą reputację w oczach Izraelczyków, ponieważ oni widzą, że nasze motywacje i nasze intencje są dobre, że my określamy siebie jako Żydów, mimo że oni nas nie określają jako Żydów. I teraz jest wzrastająca liczba ludzi w świeckim społeczeństwie izraelskim, która nas akceptuje, ale zawsze będzie też opozycja od ultraortodoksów. I teraz w społeczeństwie izraelskim jest wojna domowa, ponieważ świeccy Izraelczycy nie troszczą się zbytnio o ultraortodoksów, a ultraortodoksi nie myślą zbyt dużo o świeckich. Więc my jesteśmy po prostu częścią tego skomplikowanego równania w ziemi Izraela.
So Frank, thank you very much. Więc
dziękuję Ci, Frank, za to, że przyszedłeś, za Twoje świadectwo, świadectwo Twojego życia, wiary i że podzieliłeś się z nami. Dziękuję.
We would like to thank you for this wonderful speech you gave us today, and those were truly the words of wisdom and faith. And thank you for them.
Teraz sprawiacie, że się czerwienie. Wiecie, że te kwiaty trafią do najpiękniejszej kobiety na świecie, czyli mojej żony, która tam właśnie podnosi rękę. Więc ona będzie trzymać te kwiaty. Dziękuję bardzo.